Pensje mocno w górę. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku tego roku wyniosło 4921,39 zł, a to oznacza wzrost rok do roku o 7,6%. To znacznie więcej niż spodziewali się analitycy. Ich zdaniem płace miały pójść w górę o 6,6%. Dane dotyczą firm, które zatrudniają od 10 pracowników w górę. Z czego ta dobra dla pracowników sytuacja wynika i jak długo podwyżki mogą jeszcze potrwać, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościa Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, prezes polskiego oddziału Linin, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, przedsiębiorca, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Płace w górę znacznie wyżej od oczekiwań. No i właśnie skąd taka sytuacja? Bo już analitycy mówili, że no 6,6% cały czas w górę, ale nie o 7,6%. Troszkę się sytuacja przestrzeliła analityków.
To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Trzeba patrzeć na rynek pracy. Na rynku pracy jest tragedia. Brakuje ludzi do pracy. Przedsiębiorcy walczą między sobą o pracownika. Dochodzi do takich sytuacji, że podkupuje się pracowników. Także dzisiaj, żeby utrzymać, pracownicy o tym doskonale wiedzą, mają świadomość tego, że dzisiaj mają swoje 5 minut, że mogą żądać i przychodzą wręcz do pracodawców z żądaniami płacowymi i to jest efekt podwyżek. To, że jeszcze dobrze jest w gospodarce, że jest z czego płacić i to powoduje wzrost wynagrodzeń. I to, że one wzrosły powyżej, to tylko świadczy o desperacji. Fachowców na rynku brakuje i to naprawdę bardzo dużo. W każdej branży słyszy się, że są braki. Tu w Gdańsku mamy cały czas, że brakuje kierowców, że brakuje w innych branżach, spawacze, nie spawacze. W naszej branży piekarniczej to samo się dzieje. Brakuje pani do sprzedawania. Także no, jest to ich 5 minut.
Kwestia podwyżek
Aleksandra Harasiuk
i przestrzelenia troszkę oczekiwania analityków wynika również z tego, że cały czas gonimy Zachód. To, że nie ma rąk do pracy, to, że wykwalifikowani pracownicy kończą się. A trzeba pamiętać jeszcze cały czas o czekającej nas dziurze w szkolnictwie zawodowym, która za chwileczkę przyjdzie i wypłynie z taką siłą, że będziemy naprawdę się gospodarczo oglądać za siebie i nie wiadomo, czy na wschód, czy bardziej na południe, czy na jeszcze dalszy wschód. Natomiast kwestia tego, że gonimy cały czas siłę nabywczą Zachodu, to ostatnie badania GFK, gdzie trzeba by było w stosunku do tego newsa zestawić te dwie informacje, pokazuje wyraźnie siła nabywcza polskich dochodów versus chociażby nasi sąsiedzi, którzy są bardzo mocni gospodarczo, to jest prawie połowa, tak? Czyli to, co się dzisiaj na rynku dzieje, to z jednej strony gonimy Zachód, z drugiej strony są te napięcia, bo nie ma pracowników, nie ma wykwalifikowanej kadry, a trzecia rzecz, jeszcze w cały czas obserwujemy emigrację zarobkową. Jestem po tygodniu przedsiębiorczości, rozmawiam z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych, w szkołach technikum byłam w tym tygodniu i powiem szczerze, że 70% z nich mówi, że wyjedzie po ukończeniu szkoły. Chociaż tam już też nie starcza im kompetencji do tego, żeby być konkurencyjnym. Więc generalnie płace i te napięcie wokół płac będzie rosło do pewnego momentu, kiedy przestaniemy być konkurencyjni jako przedsiębiorcy za granicą.
Ekonomiści różnią się w opiniach dotyczących przyszłości. Według niektórych na horyzoncie widać osłabienie wzrostów płac. Według innych powoli rysuje się spadek popytu na pracę, ale to nie powinno zagrozić wzrostowi płac. I właśnie którzy tutaj według Państwa mają więcej racji albo jaki scenariusz może się w przyszłości rysować tej niedalekiej?
Rynek pracy od ładnych paru lat, czy kilkunastu lat, się bardzo zmienił. Znikły granice. Przez ostatnie lata nawet wręcz mówiono, że walczono o tym, o to, żeby każdy mógł sobie jechać do tej wymarzonej swojej pracy gdzieś tam, prawda, za granicą. I to też taka moda na takie pracowanie za granicą w Londynie, to było bardzo widoczne na początku 2000 roku. Opowiem taką sytuację z naszej firmy. Jednego dnia odeszła nam z pracy cała zmiana. To był rok chyba 2005 czy 2007.
Czyli zaraz. Tak. Wcześniej po wejściu do Unii Europejskiej.
Tak, była taka moda, że trzeba tam jechać.
Byli możliwości wszyscy, się otworzyły.
Tak jest. Powiem, że to taka moda była, że piekarz, który wyjeżdżał do Londynu, natychmiast zarabiał, czy do Niemiec, 2, 3, 4 razy więcej niż zarabiał w Polsce. I to się nakręcało. Kolega mój prowadzi firmę transportową, to łowiono jego kierowców już za kanałem La Manche, zostawiał samochód, kluczyki zostawiał w samochodzie, dokumenty wysłał SMS-a do szefa, że on już od dzisiaj pracuje w Anglii. Także to było. To teraz takich dramatycznych sytuacji jest o wiele, wiele mniej z racji tego, że te zarobki w jakiś tam sposób doganiamy tą Europę Zachodnią.
No to zaraz powiem, jak bardzo doganiamy.
To może powiem, pani redaktor, bo młodsi słuchacze nie wiedzą, ale na początku lat 80. średnia pensja w Polsce, piekarz zarabiał 8, góra 10 dolarów na miesiąc i to naprawdę była dobra pensja. Fiat kosztował 1650 dolarów, duży Fiat 125. I jak bardzo to się zmieniło. Zrobiliśmy ogromny postęp. To coś jest niesamowitego, że dzisiaj możemy tyle zarabiać, ale nadal to jest zbyt mało. Jesteśmy mało atrakcyjni, jeżeli chodzi o zarobki w stosunku do Europy Zachodniej. I gubimy tych najcenniejszych pracowników, tych, którzy by najwięcej mogli wnieść do gospodarki, na rzecz, ja cały czas mówię, że ten Polak, który pracuje, powiedzmy, za granicą, to pracuje przeciwko Polsce, bo on napędza tamte koło zamachowe, a nie nasze.
Ale
od nas
pieniędzy wysyła
zgoda,
do domu,
pani
nieraz
Wonko,
wraca
ale ci
i
najbardziej
kupuje
aktywni,
tutaj mieszkanie, dom.
Tak. To jest pozytywne z tego elementu, ale napędza tamte koło zamachowe, wyjeżdżając z Polski, osłabił nasze koło zamachowe. Nie oszukujmy się, Polska rywalizuje z Niemcami, jeżeli chodzi o gospodarkę. My rywalizujemy ze sobą. Tak samo z Anglią rywalizujemy. Jak my potracimy te perły nasze, prawda, tych najbardziej aktywnych, nie wiem, jak my będziemy ich gonić.
A teraz
kim.
Rywalizujemy między innymi z Czechami o pracowników z Ukrainy i ale oni
jak
zaczynają
pan to
wybierać
powiedział,
Czechy.
Że oni okradają Polskę?
Nie.
Nie, a jak? Nie. Że jak?
Że pracują na dobrobyt krajów.
Tak, tamtego obszaru gospodarczego, a nie na Polskę,
no
prawda?
Właśnie, tylko kwestia jest tego rodzaju, że jeżeli jesteśmy człowiekiem z ambicjami, patrzymy na to, co możemy mieć w zamian za pracę, świadczoną tutaj czy tam, i generalnie, kiedy rozmawiają ze sobą równolatkowie, mówi, słuchaj, ja wyjeżdżam 2 razy na wakacje, ja mam taki samochód,
super,
ja spokojnie sobie żyję i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
A tutaj
nie ma tego.
Jest problem.
Nie ma, dobra.
Nie, nie, jest problem nawet na poziomie takim, że kobiety u nas w Polsce to jest 48% pracujących w wieku produkcyjnym z różnych powodów, między innymi to, że nie ma podstawowych rzeczy, takich jak przedszkola, żłobki czy domy opieki nad osobami starszymi. Więc pracodawca to nie jest jedyne to źródło,
nie,
które,
zwłaszcza domy opieki,
nie, które
ja
może budować
dobrobyt
kraju.
Ja mówię o
natomiast
innym.
Cały system powinien być zweryfikowany pod kątem tego, jak dobrobyt w Polsce budujemy.
Dobra. Już pani odpowiadam. Miałem taką rozmowę. Kiedyś kolega przyszedł z żoną i tak rozmawiamy też o dzieciach, bo tak mniej więcej w tym samym wieku. To był początek 2000 roku i też ta moda na te wyjazdy. Ja mówię, co tam twoje dzieciaki? On mówi, no wiesz, on mnie pyta, co u moich dzieciaków. Ja mówię, no moje dzieciaki ze mną razem chcą pracować i no tak, a ja mówię, a co u ciebie, u twojej córki? On mówi, wiesz, pytam, nie wyjeżdża do Londynu? Nie. Wiesz, co mi córka powiedziała? Tata, ja z tego kraju nigdy nie wyjadę. Ja ten kraj będę zmieniać. Ja o tym mówię, że
może
musimy...
Może miała szansę, a...
Nie, nie,
a
pani
dziecko...
słucha.
Dobrze, to była córka przedsiębiorcy.
Nie, to była córka naukowca.
O. dobrze zarabiającego. Natomiast co
nie,
ma powiedzieć
nie, córka naukowcy dobrze nie zarabiają
sprzedawcy,
w Polsce.
Który ma 2000 brutto i jakie ona widzi szanse
i
na
nie jest w stanie wykształcić córki.
Ma pani rację. Ci, którzy wykonują te proste czynności, inaczej na to patrzą. Oni
i ci
patrzą,
wyjeżdżają.
Tak.
I ci wyjeżdżają, ci są rękoma.
Podam tylko przykład. Według analizy firmy Grant Thornton płace polskie, aby polskie zarobki zrównały się z unijną średnią, potrzeba prawie 60 lat.
Tak.
To jedna rzecz. Druga rzecz to taka, że płace nie idą w górę w powiązaniu z PKB.
Tak.
Gdyby szły, wszystko wyglądałoby znacznie
trzecia
lepiej.
Trzecia rzecz, nierówności cały czas rosną, tak? I socjalna opieka cały czas się nie poprawia. To co my widzimy, to jest kwestia tego, że jest dostępność dla tych, którzy dobrze zarabiają. Natomiast ci, którzy nie mają szansy, bo pracują właśnie na tych najniższych stanowiskach, czy w sklepach, czy gdziekolwiek indziej, gdzie jest podstawowa płaca, tak, ta minimalna, no to nie ma szansy poprawy.
Szału nie ma.
Szału nie ma i też pracodawcy nie mają takich możliwości, albo z drugiej strony też nie pomagają sobie, tak, i temu kraju.
Przy czym wracając do tego, co podał GUS, czyli 4921 zł brutto, to naprawdę niewiele osób tyle
jak się dorzuci prezesów
zarabia. Tak, no i ostatnio deputaty dostali górnicy, także to też wliczono do tej średniej, co nam ją trochę zawyżyło. Także takich płac na pewno w naszym kraju nie wszyscy tak zarabiają, zdecydowanie. Prezydent podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych zakładającą utworzenie powszechnego, dobrowolnego, prywatnego systemu oszczędzania współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. Pracownicze programy kapitałowe, będziemy mówić skrótem PPK, mają dotyczyć około 11,5 miliona pracowników, mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich 60 roku życia. Dotyczy to osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4% jego wynagrodzenia. Z kolei pracodawca będzie dopłacać składkę od 1,5% do maksymalnie 4% wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8%. Poza tym będzie obowiązywała coroczna dopłata z budżetu państwa w wysokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową opłatę powitalną w wysokości 200 zł. No to teraz porozmawiajmy o skutkach tej ustawy, na ile ona spowoduje, że zaczniemy oszczędzać, bo przystąpienie do PPK jest jakby najpierw z automatu, ale w każdej chwili pracownik się może wycofać.
Dokładnie. Pracodawca ma obowiązek i będzie miał obowiązek założyć. Z drugiej strony ja też jeszcze nie zweryfikowałam różnicy z PPE, czyli pracowniczymi planami emerytalnymi, które już dzisiaj dobrze funkcjonują, a jeśli chodzi o przygotowanie prawne, natomiast jeśli chodzi o oszałamiającą tysiąc ilość kont na ileś tam tysięcy pracodawców w kraju, no to jest oczywiście mikroskopijna skala tego wszystkiego. Nie wiem, jak pracodawcy zareagują, jak do poniesienia będą mieli kolejne koszty związane z wybraniem instytucji finansowej, zapisywanie pracowników, utworzenie kolejnego programu do rozliczania tego, no i podniesione zostaną znowu koszty pracy. Natomiast PPE, z tego co wiem, to od przekazanych składek i się nie płaci ubezpieczenia społecznego. Jak można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Niektórzy analitycy mówią, że właśnie teraz obowiązek PPK będzie wspomagał sprzedaż czy rozwój PPE z uwagi na te przywileje podatkowe. Nie mam pojęcia, jak się rynek zachowa, natomiast czy nie edukując możemy zwiększyć skłonność do oszczędzania? Mam wątpliwości.
Powiem w ten sposób, że w Polsce rozmawia się o tych emeryturach, bo to głównie chodzi o to, żeby Polacy, przechodząc na emeryturę, mogli godnie żyć. I żeby tak jak emeryci z Europy Zachodniej mogli sobie jechać na Majorkę. Prawda? Tu głównie o to chodzi, żeby było dobrze, na bogato.
Nie wiem, czy na Egipt ich będzie stać.
Właśnie. I teraz prześledźmy sobie, bo już parę propozycji było, prawda? Mówię o funduszach emerytalnych. Miały być to nasze fundusze. Ludzie się do tego zapalili, zaczęli sobie zbierać, prawda, bo chcieli tak jak ci emeryci zachodniej, za zachodniej granicy, prawda, mogli sobie wyjeżdżać na urlopy w końcu, prawda, i to padło. Te pieniądze zginęły, nawet za dużo o tym nie pisano, nie mówiono, 150 miliardów systemu pyk jednego dnia nie ma. Teraz pojawia się następne PPK. No ja powiem, do tego tak podchodzę trochę jak do jeża. Czas pokaże dopiero. Przez te wszystkie lata żyję, no niedługo, 62 lata już. Najlepszy, mi się wydaje, był system ten, który był za komuny. Każdy wiedział, co ma. To chodziło, to działało. Ja rozumiem, że to padło, bo to musiało. Teraz jest sytuacja taka, że tych wchodzi ten niż, prawda, demograficzny. Coraz mniej osób będzie pracowało na tego emeryta, że coś trzeba myśleć. Ja myślę, że w innych krajach to jest poukładane. To się wszystko odkłada na tych biednych przyszłych emerytach, którzy tak nie za bardzo się orientują, co tam znowu ci rządzący kombinują. Prawda? Czy będzie ta Majorka, czy Majorki nie będzie. To jest dla normalnych ludzi, dla zwykłych, szarych ludzi najważniejsze. Jak to pójdzie, ja pani Wolko, tu bym się nie wypowiadał na ten temat, co z tego będzie. Przyjdą następni rządzący, może pójdą w drugą stronę. Także tu jestem bardzo ostrożny. To są wszystko tematy, z których będziemy czerpać korzyści dopiero za no ładnych naprawdę parę lat. To nie jest sprawa roku, dwóch.
Po sprawie OFE jakby spadło nasze zaufanie.
No oczywiście, że
boimy się,
Polacy
że
zostali oszukani. Ja pamiętam wypowiedź Tuska, że to są ich pieniądze. I potem za jakiś czas znowu mówi, nie, to tutaj, prawda, to trzeba te pieniądze, oni mogą to dotknąć, prawda, i pieniądze znikły, także
było takie powszechne przekonanie, że to są nasze pieniądze, natomiast ustawowo było zapisane i było tak oferowane przez instytucje pani, jako nie nasze. I
zgoda, ma pani rację, ludziom został przekaz,
i tak dalej.
Tak odebrali to.
Aczkolwiek z drugiej strony, biorąc pod uwagę te wszystkie reklamy, które wtedy działały i działały bardzo na wyobraźnię, wszyscy byliśmy przekonani,
ale
że
to
skorzystamy
też
z tych pieniędzy,
z naszego braku,
prawda,
edukacji finansowej. To też kwestia, jak zinterpretujemy pewne sformułowanie, którego żeśmy nie do końca rozumieli.
No, pamiętam wypowiedź premiera.
Obrazki uzupełniały treści, które zawierały.
Ale ktoś
informację
na te obrazki pozwolił.
Oczywiście.
Niestety.
Ale to były szalone lata 90.
Ponad 70% Polaków nie zabezpiecza się na przyszłość i nie gromadzi dodatkowych środków na okres emerytalny. Czy to, że teraz no, o tym PPK będziemy mówić jak najwięcej, będziemy starali się przekazać wszystkie informacje, które dotyczą tej sprawy. Ma być kampania informacyjna szeroka, edukująca społeczeństwo. Czy myślą Państwo, że przekona to jakoś Polaków? Bo sami z siebie my raczej nie będziemy oszczędzać. Tak mi się wydaje, nie będziemy oszczędzać tak długo, jak długo nie będziemy zarabiać tyle, żeby móc oszczędzać.
Odpowiem żartem. Dopiero co wróciliśmy z przedsiębiorcami z targów w Szanghaju i osoby odwiedziły z ciekawości targ ślubny w tymże mieście, gdzie rodzice szukają dla swoich dzieci współmałżonków. Przekonanie ogólne w Chinach jest takie, że to właśnie dzieci zabezpieczają byt rodzicom, pomimo wszystkich systemów i całego prawa, które się gdzieś tam buduje. My bez edukacji od początkowych lat niestety nie damy rady zwiększyć świadomości. Dzisiejszy ubiegłotygodniowy tydzień przedsiębiorczości pokazuje nadal po 20 latach gospodarki rynkowej, jak mała jest świadomość edukacji finansowej u nas w Polsce. Bez tego nie zwiększymy ani skłonności do oszczędzania, ani do tego, żeby budować niestety pani lepszą przedsiębiorczość.
Pani Wonko, pani popatrzy, jak myśmy byli wychowywani przez ostatnie 40-50 lat. Ja chcę nawiązać do systemu tego poprzedniego. Mhm. Emeryturę dawało państwo. Państwo przywoziło nam ziemniaki na zimę, cebulę i autobusem raz do roku woziło nad jezioro.
No tak, ale panie Grzegorzu, do komuny nie chcemy wracać.
Tak, zgoda, nie. Ja tylko mówię o świadomości. Mhm. I pani mówi, że my nie oszczędzamy. Tak, bo wiele lat robiło za nas państwo. Dzisiaj chcemy to wszystko przesunąć, żeby ludzie się martwili sami o siebie i żeby o tą swoją przyszłość zadbali sami. To jest bardzo trudne tutaj, co pani powiedziała, mi się to bardzo podoba, że edukacja i cały czas trzeba edukować społeczeństwo. Trzeba to społeczeństwo wychowywać, trzeba reagować na negatywne jakieś działania. Mówię teraz o kredytach. Mami się tych naszych mieszkańców. Przecież wiemy doskonale, jak ludzie są łatwowierni, wierzą w jakieś tam dziwne rzeczy, zapożyczają się, że ktoś za nich to zrobi. Mówię teraz o tych odwróconych hipotekach. Sąsiadka moja weszła w ten program, została oszukana, nikt na to nie reaguje, ona nie wie, gdzie ma się z tym zwrócić. To wszystko leży. Także tu jest ogromna praca dla właśnie edukacji, żeby ostrzegać ludzi, mówić o tym, żeby o tym mówiła telewizja. To za mało tylko takiego, że będziemy sobie zbierać i będzie dobrze.
Mają być kary za uchylanie się od składek dla przedsiębiorców. Ustawa przewiduje karę grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń za uchylanie się od płacenia składek lub inne nieprawidłowości. Kara od 1000 zł do 1 000 000 zł. No i właśnie one jakoś podziałają mobilizująco.
No co z tego, pani Julko, oni tu straszą tymi karami bez przerwy, te 20 milionów, nie, mówię o VAT-ie, tam nie wiem, przedsiębiorcy z tego będą się wywiązywać, bo tu państwo ma na to przełożenie, ma ich majątki w zasięgu ręki, ma wszystko, ma ich dowody osobiste, wiedzą, gdzie szukać ich. Przedsiębiorca na pewno nie wierzy, że przedsiębiorca będzie problemem. Największym problemem w tym wszystkim jest państwo. Państwo sobie z tym po prostu nie radzi. Politycy z tym sobie kompletnie nie radzą. Tu, gdyby wprowadzono odpowiedzialność...
To zobaczymy, bo dopiero wchodzi, panie Grzegorzu. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie
gdyby
dobrze.
Gdyby wprowadzono odpowiedzialność, słuchajcie, za te fundusze emerytalne odpowiada ten i ten minister, zamykamy go dzisiaj, prawda? To następny by się naprawdę zastanowił, co powiedzieć tym Polakom.
Największe firmy energetyczne planują podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych. Spółki obrotu należące do największych polskich grup PGE, Enei, Energii i Tauronu złożyły w URE wnioski o wzrosty cen energii w taryfach dla gospodarstw domowych. Prasa informuje, że te żądania oscylują od 20 do 40%. Jeszcze nie wiemy, o ile pójdą, musi podjąć decyzję urząd. Dlaczego ceny mogą iść tak w górę?
No jak dlaczego? Kasy brakuje, to podnoszą. Przecież nam nikt prawdy nie powie, jaka jest prawdziwa przyczyna. Prawdziwa przyczyna tak drastycznych podwyżek. To jest skandal w ogóle, że mówi się nawet o 40%. To jest przerażenie. Wiadomo, że żadna firma praktycznie nie pójdzie bez prądu, prawda? To będzie, mi się wydaje, taka forma podatku. Także tu przedsiębiorcy naprawdę patrzą na to z ogromnym przerażeniem, bo to spowoduje ogromny wzrost kosztów.
Ostatnie zdanie dla pani prezes.
Wysokie ceny uprawnień do emisji CO2. Tak naprawdę my, jeżeli będziemy cały czas gospodarkę na węglu trzymać, no to tak będziemy płacić.
Nie wierzę w to. To jest dla mnie jedna wielka lipa.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, prezes polskiego oddziału Linin, Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, przedsiębiorca. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.